Lekcja trzecia. 20 stycznia. Bóg czy Mamona? Tekst pamięciowy. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. List do Filipian 2:9-11. Bóg nie marnuje słów na wyjaśnianie swojego stanowiska w kwestii obsesji na punkcie pieniędzy i spraw materialnych. Słowa skierowane przez niego do chciwego bogacza, który doznając jego błogosławieństwa, gromadził coraz więcej dla siebie, powinny napełnić nas wszystkich bojaźnią Bożą, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Ewangelia Łukasza 12:20-21. Służenie Bogu i służenie Mamonie wykluczają się nawzajem. Musimy wybrać jedno albo drugie, albo Boga, albo Mamonę. Ułudą jest przypuszczać, że możemy służyć Bogu, a jednocześnie pałać nieograniczonym pragnieniem posiadania pieniędzy, gdyż takie podwójne życie nie jest możliwe na dłuższą metę. Możemy oszukiwać innych, a może nawet siebie samych, ale nie oszukamy Boga, któremu pewnego dnia będziemy musieli zdać sprawę ze wszystkiego. Musimy podjąć decyzję, a im dłużej się wahamy, szukamy wymówek i zwlekamy, tym silniej pieniądze i ich umiłowanie panują nad nami. Wiara wymaga decyzji. W podjęciu decyzji powinno nam pomóc skupienie się na Bogu, kim On jest, co dla nas uczynił i co Mu zawdzięczamy. Niedziela. 14 stycznia. Chrystus Stwórca. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1, Księga Psalmów 33:6-9, Księga Izajasza 45:11-12, Księga Jeremiasza 51:15, Ewangelia Jana 1:3. Co wersety te mówią nam o wartości materialnego świata? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Księga Psalmów 33:6-9. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia. Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Księga Izajasza 45:11-12. Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i Jego Stwórca, jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daj rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Księga Jeremiasza 51:15. Ten, który stworzył ziemię swoją mocą, założył okrąg świata swoją mądrością i swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Ewangelia Jana 1:3. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. To Chrystus rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi. To jego dłoń zawiesiła świat w przestworzach i ukształtowała kwiaty polne. On utwierdza góry mocą swoją. Księga Psalmów 65:7. Jego jest morze i On je uczynił. Księga Psalmów 95:5. To On napełnił ziemię pięknem, a powietrze pieśnią. Na wszystkim, co znajduje się na ziemi, w powietrzu i na niebie, wypisał przesłanie o miłości Ojca. Rzeczy materialne same w sobie nie są złe. W przeciwieństwie do niektórych religii, które uczą, że świat materialny i materia jako taka są złe, a jedynie to, co duchowe, jest dobre, Biblia wskazuje, że świat materialny ma swoją wartość. W końcu to Jezus stworzył wszechświat. Jakże więc materialne stworzenie miałoby być z natury złe? Niestety, jak każdy Boży dar, także dobra materialne mogą być użyte w złym celu, ale to nie czyni ich z natury złymi. Biblia ostrzega przed nadużywaniem i wypaczaniem tego, co Bóg stworzył na tym świecie, ale nie potępia samej materii. Przeciwnie, to Bóg stworzył materialny świat i chciał, by ludzie cieszyli się owocami i dobrami tego świata. Będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi, ty, lewita i obcy przybysz, który jest pośród ciebie. Piąta Księga Mojżeszowa 26, 11. Zobacz także Piąta Księga Mojżeszowa 14, 26. I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza, z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza, i będziesz tam jadł przed Panem, i będziesz się weselił, ty i twój dom. Jezus jest Stwórcą. Zobacz Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. A ziemia jest tylko małą próbką Jego stworzenia. Jego twórcza potęga daje Mu wyjątkowe spojrzenie na życie i stworzone istoty. On zna wartość materialnych dóbr, bo to On dał je nam dla naszego dobra i radości. On wie także, co dzieje się, gdy ludzie wypaczają te dary i czynią je celem samym w sobie, podczas gdy, jak wszystko, mają one służyć Bożej chwale. Spójrz na nieprzebraną obfitość charakteryzującą stworzony świat. Pomimo spustoszenia spowodowanego przez grzech nadal widzimy w świecie wiele dobra. Co stworzony świat i to, co dobre na nim, mówi nam o dobroci Stwórcy. Poniedziałek. 15 stycznia. Syn Boży i Syn Człowieczy. Jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Tak więc połączywszy w sobie boskość i człowieczeństwo, ma On wyjątkowe spojrzenie na to, co jest ważne na ziemi i co jest ważne dla wieczności. Fakt, iż nie rozumiemy w pełni, jak Jezus może mieć jednocześnie boską i ludzką naturę, nie znaczy, że nie jest to możliwe. Podobnie jak brak zrozumienia prawa grawitacji nie sprawia, że nie jesteśmy przyciągani przez Ziemię. Oto dwie tajemnice dotyczące jedności, wielość osób w jedności Boga oraz jedność Boga z człowiekiem zawarta w osobie Jezusa Chrystusa. Ta prawda wcielenia przewyższa każdą fikcję literacką. Jezus przyszedł na ten świat między innymi po to, by pokazać nam, jak miłujący i troskliwy jest Bóg i jak bardzo zabiega o każdego z nas. Nie jest On nieczułym i odległym Bogiem, jak niektórzy wierzyli. Jezus objawił prawdziwy charakter Boga jako naszego miłującego niebiańskiego Ojca. Szatan usiłuje odłączyć ludzkość od Boga. W świadomości ludzkiej stara się uczynić Go bezosobowym oraz przedstawić jako nieczułego i wyobcowanego względem nas. Czyni wszystko, co może, używając wszelkich dostępnych środków, by zatrzymać nas z daleka od poznania i doświadczenia realności, dobroci i łaski Boga. Niepohamowane umiłowanie dóbr materialnych działa skutecznie jako jedno z narzędzi używanych przez szatana w tym celu. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 19:16-22. Co ta historia mówi o tym, jak szatan posługuje się naszym umiłowaniem dóbr materialnych, by trzymać nas z daleka od Boga? Ewangelia Mateusza 19:16-22. I oto ktoś przystąpił do Niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Wyobraź sobie Jezusa, Boga objawionego w ciele, przemawiającego do owego bogatego młodzieńca, który najwyraźniej rozumiał, że nauczyciel jest kimś szczególnym. Co się stało? Oto ów młody człowiek pozwolił, by jego bogactwo, a właściwie umiłowanie tegoż, odłączyło go od Boga w osobie Jezusa. Materialistyczne umiłowanie świata tak zaślepiło młodzieńca, iż pomimo smutku, jaki odczuwał, nie był w stanie się przełamać, by dokonać właściwego wyboru. Był smutny, bo czuł, że traci swoją duszę i chce zatrzymać swoje bogactwo, ale mimo to nie wyobrażał sobie, że może z niego zrezygnować. Czy jesteśmy bogaci, czy biedni, jak możemy się upewnić, że zachowujemy właściwą postawę wobec rzeczy tego świata? Wtorek, 16 stycznia. Chrystus Odkupiciel. Zaciąganie długów nie jest zgodne z zasadami nieba. Adam i Ewa zgrzeszyli i złamali prawo, a więc zaciążył nad nimi wyrok śmierci. W ten sposób ludzie stali się dłużnikami Bożej sprawiedliwości. Staliśmy się bankrutami, niewypłacalnymi duchowo z długu, którego nigdy nie będziemy w stanie spłacić. Miłość Boża do nas sprawiła, że został wdrożony plan odkupienia. Jezus stał się naszym poręczycielem. Zobacz list do Hebrajczyków 7:22. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. To właśnie jego rola jako odkupiciela ukazuje najważniejszą transakcję, jaka kiedykolwiek została zawarta. Jedynie ofiarowanie jego życia mogło stanowić zapłatę wymaganą przez Bożą sprawiedliwość. Jezus spłacił nasz dług wynikający z grzechu, gdy sprawiedliwość i miłosierdzie spotkały się na krzyżu. Wszechświat nigdy nie widział takiego bogactwa, jakie zostało użyte, by zapłacić cenę odkupienia ludzkości. Zobacz list do Efezjan 5:2. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Obdarowawszy ziemię wszystkimi skarbami nieba, Bóg darował w Chrystusie niebo, kupił wolę i świadomość każdej ludzkiej istoty. Przeczytaj podane fragmenty Biblii i wymień, od czego Chrystus nas zbawia. List do Kolosan 1:13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Pierwszy list do Tesaloniczan 1:10. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Pierwszy list Piotra 1:18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego. List do Hebrajczyków 2:14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. List do Galatów 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Objawienie Jana 1:5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Greckie słowo tetelestai w Ewangelii Jana 19:30 jest najważniejszym słowem, jakie kiedykolwiek zostało wypowiedziane. Przetłumaczono je jako: wykonało się. Jest ono ostatnim słowem, jakie Jezus wypowiedział na krzyżu. Jego ostatnie oświadczenie oznaczało, że jego misja została wykonana, a nasz dług został w pełni spłacony. Jezus nie wypowiedział tego słowa jak ktoś, kto nie ma nadziei, ale jako ten, który dokonał odkupienia zgubionej ludzkości. Gdy patrzymy na krzyż w kontekście odkupienia, widzimy wydarzenie z przyszłości, które wpływa na naszą teraźniejszość i od którego zależy nasza nadzieja na przyszłość. Jezus oddał życie, by zniszczyć grzech, śmierć i dzieła diabelskie raz na zawsze. To znaczy, że choć na to nie zasługujemy, zostaliśmy odkupieni. Zobacz list do Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. Gdy myślimy o wspaniałości zbawienia, stąpamy po świętej ziemi. Chrystus jako odkupiciel to najwznioślejszy obraz Boga. On jest w najwyższym stopniu zainteresowany odkupieniem nas. To świadczy o jego postawie wobec ludzkości, a zwłaszcza o tym, jak bardzo ceni on więź z nami. Zaspokoiwszy wymogi sprawiedliwości, Chrystus kieruje swoją uwagę na naszą reakcję na jego ofiarę. Pomyśl o tym, że Chrystus spłacił dług w pełni i całkowicie za wszelkie zło, jakie kiedykolwiek popełniłeś. Jaka powinna być twoja reakcja na tę prawdę? Środa, 17 stycznia. Zazdrosny Bóg. Podczas swojej konfrontacji z Faraonem Bóg oznajmił: tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. Druga Księga Mojżeszowa 9:14. Co miał na myśli Pan, gdy powiedział: nie ma równego mi na całej ziemi? Nie jest możliwe, by ograniczone umysły ludzi pojęły w pełni charakter i dzieła nieskończonego. Dla najwspanialszego intelektu oraz dla najpotężniejszego i najbardziej wykształconego umysłu ta święta istota musi na zawsze pozostać otoczona tajemnicą. Nikt nie może się równać z Bogiem. On myśli, pamięta i działa w sposób niepojęty dla nas. Bez względu na to, jak bardzo usiłujemy wyobrazić Go sobie jako podobnego do nas, On pozostaje Bogiem. On stworzył zarówno płatki śniegu, jak i ludzki mózg, dając każdemu człowiekowi indywidualność, a więc Pan jest Bogiem i nie ma innego. Pierwsza Księga Królewska 8:60. W końcu to On jest Stwórcą, a jako Stwórca z pewnością różni się od stworzenia. Co poniższe wersety mówią nam o tym, jak Bóg odróżnia się od stworzenia. Zobacz pierwsza księga Samuela 2:2. Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Księga Psalmów 86:8. Nie ma równego Tobie między bogami, Panie, i nie ma takiego dzieła, jak Twoje. Księga Izajasza 55:8-9. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Księga Jeremiasza 10:10. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym, od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. List do Tytusa 1:2. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Gdy myślimy o tym, kim jest Bóg, co posiada i co czyni, to jest rzeczą zdumiewającą, że znajdują się tacy, którzy usiłują mu się przeciwstawiać. A jednak w pewnym sensie Bóg konkuruje o miłość i oddanie ludzi. W tym kontekście mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 34:14. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu. Albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Bóg stworzył ludzi, by byli wolni, co znaczy, że możemy wybrać, czy chcemy służyć Jemu czy komukolwiek innemu. W tym tkwi w zasadzie największy problem ludzi, którzy wybierają służenie innym Bogom w takiej czy innej formie, zamiast jedynemu Bogu, któremu warto służyć, temu, który stworzył cały wszechświat i jest jego właścicielem. Dlatego właśnie Bóg jest zazdrosny. Co w twoim życiu rywalizuje z Bogiem o twoje oddanie? Czwartek, 18 stycznia. Prawdziwe prawo własności. Należymy do Boga zarówno z tytułu stworzenia, jak i z tytułu odkupienia. Nie tylko my należymy do Niego, ale należy do Niego także wszystko to, co posiadamy. Do nas nie należy tak naprawdę nic poza możliwością wybierania. W przeciwieństwie do tych realiów kłamliwa filozofia zeświadczenia usiłuje nam wmówić, że jesteśmy właścicielami tego, czym dysponujemy. Jest to niebezpieczne zwiedzenie. Gdy chrześcijanin twierdzi, że jest ostatecznym właścicielem tego, co posiada, rozmija się z tym, czego uczy Słowo Boże. To Bóg, a nie my, jest właścicielem wszystkiego. Zobacz Księga Hioba 38:4-11. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się, wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twe wzdęte fale. My jesteśmy tylko przybyszami i dzierżawcami, jak Izraelici w ziemi obiecanej. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 25-23. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Nawet powietrze, którym oddychamy, jest Bożym darem. Zobacz Dzieje Apostolskie 17-25. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Wszystko, co uważamy za swoje, naprawdę należy do niego. My jesteśmy jego szafarzami, a jako tacy mamy zarządzać widzialnymi i niewidzialnymi dobrami na chwałę Bogu. Wymień to, co Bóg posiada, a co zostało wspomniane w następujących wersetach, 5 Księga Mojżeszowa 10-14, Księga Psalmów 50-10-104-16, Księga Ezechiela 18-4, Księga Ageusza 2-8, Pierwszy List do Koryntian 6-19-20. Co te wersety mówią nam o tym, jak powinniśmy postrzegać materialne rzeczy będące w naszym posiadaniu? 5 Księga Mojżeszowa 10-14. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Księga Psalmów 50-10. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Księga Psalmów 104-16. Obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził. Księga Ezechiela 18-4. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn do są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Księga Ageusza 2-8. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Pierwszy List do Koryntian 6-19-20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wszystko należy do Boga. Ludzie mogą lekceważyć Jego wymagania. Podczas gdy On obdarza ich błogosławieństwami, oni używają Jego darów dla swoich egoistycznych zachcianek. Ale będą musieli zdać sprawę ze swojego szafarstwa. Boże prawo własności i nasze szafarstwo składają się na więź, w której On może się posługiwać nami w taki sposób, by przygotować nas na niebo, a jednocześnie nieść dobrodziejstwa i błogosławieństwa naszym bliźnim. Ale niewierni szafarze ograniczają właścicielowi dostęp do jego własności. Jak zauważyliśmy wczoraj, Bóg nie narzuca nam swojej woli. On nas stworzył i dał nam na tym świecie własność, którą mamy zarządzać w jego imieniu, aż powróci. To, jak posługujemy się tą własnością, świadczy o tym, jaką więź mamy z Bogiem. Zastanów się nad tym, co to znaczy, że w rzeczywistości nie jesteśmy właścicielami tego, co posiadamy, gdyż wszystko należy do Boga. Co mówi ci to o tym, jaką powinieneś przejawiać postawę wobec rzeczy, które znajdują się w twoim posiadaniu? Piątek, 19 stycznia. Do dalszego studium. Szafarstwo, jak je rozumiemy, zaczęło się wtedy, gdy Bóg umieścił Adama i Ewę w pięknym ogrodzie, aby opiekowali się nim i zarządzali nim. W tym doskonałym środowisku mieli utrzymywać ogród w takim stanie, aby mogli w nim mieszkać, co nie było zbyt trudnym zadaniem. Bóg zatwierdził tę ich rolę i nauczył ich wykonywania powierzonych im obowiązków. Troska o Eden nadawała sens życiu pierwszych ludzi i przyczyniała się do ich szczęścia. Hebrajski czasownik przetłumaczony jako panować. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 1, 26 i 28. Potem rzekł Bóg, Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Oznacza, zachowywać pod kontrolą i władać. Zważywszy na kontekst, nie było to surowe panowanie, ale dobroczynne władanie w trosce o Boże stworzenie. Ten obowiązek się nie skończył. W swoim środowisku Adam i Ewa mieli się nauczyć, że Bóg jest właścicielem, a oni zarządcami, czyli szafarzami. Od początku Bóg postanowił, że Adam i Ewa mają pełnić odpowiedzialne funkcje wymagające zaufania, ale nie jako właściciele. Mieli wykazać przed Bogiem, że są wierni powierzonym im zadaniom. Adamowi i Ewie powierzona została troska o ogród Eden. Mieli oni go uprawiać i strzec. Byli zadowoleni ze swojej pracy. Umysł, serce i wola działały w doskonałej harmonii. W swojej pracy nie odczuwali zmęczenia ani mozołu. Ich godziny były wypełnione użyteczną pracą i wzajemną łącznością. Ich zajęcie było miłe. Bóg i Chrystus odwiedzali ich i rozmawiali z nimi. Dana im była doskonała wolność. Bóg był właścicielem ich domu w Edenie. Zarządzali nim w jego imieniu. Pytania do dyskusji. 1. Czego uczy nas o naszych zasadniczych obowiązkach wobec środowiska fakt, iż Bóg jest właścicielem świata? Choć powinniśmy unikać politycznego fanatyzmu, jaki przejawiają niektórzy ekolodzy oddający boską cześć stworzeniu, jaka powinna być nasza postawa jako chrześcijan wobec troski o naturalne środowisko? 2. Zastanów się nad tym, że Bóg jest zazdrosny. Niełatwo zrozumieć to pojęcie, zwłaszcza że ludzie postrzegają zazdrość jako coś złego, coś, czego należy unikać. Jak możemy zrozumieć to pojęcie odnoszące się do Boga bez negatywnej wymowy łączonej z tym słowem? 3. Jak możemy się nauczyć rozróżniać między właściwym używaniem dóbr materialnych stworzonych przez Boga, a ich nadużywaniem? Dlaczego takie rozróżnianie jest istotne?